Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w wieczornych spotkaniach. Dziś pokażę Państwu dwa reportaże. Pierwszy z nich dotyczy wojny. Pokażę Państwu wojnę z perspektywy dwóch chłopców, równolatków. Obaj mieli po 12 lat, jeden z nich był Polakiem, drugi Niemcem. I obaj w tej wojnie i po wojnie ucierpieli. To będzie reportaż w pierwszej części wieczornych spotkań, a w drugiej części, no taki jeden z moich ulubionych reportaży w pamięci ślad. Dlaczego ulubiony, o tym opowiem później.
Every generation has its own way to live.
To tylko człowiek. Zapraszam do wysłuchania reportażu, który nagrałam już sporo lat temu, ale bardzo zainteresowała mnie taka symetria, jeśli można użyć takiego słowa, w odczuwaniu bólu, cierpienia niezawinionego, a mianowicie wojna, która dotyka dzieci, dotyka dwóch chłopców. Jeden jest Niemcem, drugi jest Polakiem. I obaj z powodów od siebie zupełnie niezależnych i okoliczności, które na nich nagle spadły, przeżywają dramat wojny w taki czy inny sposób. Chociaż obaj w podobny, bo obaj byli uwięzieni w obozach koncentracyjnych, tyle, że w różnym czasie. To tylko człowiek.
Byłem po jednej klasie szkoły podstawowej polskiej i później po jednej klasie szkoły niemieckiej. Trafiłem do obozu w wieku 10 lat. Byłem 2 lata 8 miesięcy. Po prostu, bo mama była w więzieniu, ojciec był w Stutthofie w obozie koncentracyjnym. Siostra była maleńka, zginęła, bo właśnie się tam urodziła i została. Ja tam byłem najpierw z dziećmi tymi rosyjskimi. Nas tam szczepiono często, co sobotę. Później się to obierało, przychodziły babki takie w białych fartuchach, myśmy sobie to tłumaczyli, pielęgniarki na pewno z szpitala. Wieczorami głównie zbliżały się do takich już ciężko chorych, których lekarz nie był w stanie leczyć, dawały zastrzyki i rano ci ludzie już byli martwi. Popłoch był w tym, jak ona już szła do bramy, to tam nam skórka cierpła, jak szła szczepić nas, nie? Człowiek był taki nieufny, zastraszony i jak się budził, to tylko się bał, co go w tym dniu spotka. I z tego strachu to, ja nie wiem, ja z tamtego okresu to nie pamiętam snów. Dzisiaj tak. Śnią się takie makabryczne rzeczy, które widziałem, jak ten kapo dziecięcy topił te dzieci, niby to zabawa była, a Jopek taki był, kinder kapo. A to był wyjątkowy człowiek, już później z lektury się dowiedziałem, tej sądowej w Toruniu, że on trafił jako sadysta do obozu i Niemcy wykorzystali tą okazję, on z Stutthofu przyszedł do Potulic i to nawet przeszło na okres, jak Niemcy początkowo trafili do Potulic. On się jeszcze ostał tam jakoś. W tej pierwszej wersji ludzie ze strachu to wszystko się rozpierzchło i zaczął się mścić na Niemcach znowu z kolei. Jak dziecko nie opanowało pełni wiedzy, co go tam czeka. Jego zachowania zawsze były zabawić się, drugiego tam szarpnąć, pogadać, polatać, a tu nie wolno było tego, nie? Zaraz tam Page sięgnął, oberwało się. Dlatego widziałem straszne rzeczy. Często się zdarzało tak, że nad ranem wracał samochód z odzieżą. To znaczy były spodnie, sukienki, bluzy jakieś, koszule, buty, grzebienie, włosy nawet długie ostrzyżone. I byliśmy budzeni rano wcześniej, musieliśmy to nosić i sortować i układać. I to mi zostało do dzisiaj jeszcze, nie mam pełnego wyjaśnienia, skąd to się brało. Już teraz wszystko zabudowane, bo to kiedyś były przestrzenie otwarte, korytarze szerokie. A tu wszystko teraz zabudowane. Dzień dobry. Karce. Ostrożnie, tutaj i kręte, i takie okaleczane. Tutaj to było, tutaj po lewej to były ubikacje. Warsztaty szewskie, a tutaj był karcer i tu była droga z tymi drzwiami bocznymi, wprowadzali ludzi i tutaj wrzucano ich nie było, te schody nie były, tylko wrzucano ich, a żeby była większa uciążliwość, to musieli sobie najpierw nawnosić kamieni i na tych kamieniach musieli rezydować. Mało kto wychodził żywy, no bo po takich dawkach tortur to było ciężko. A tutaj gdzieś w tych granicach, tutaj pod tym progiem, żeśmy nocowali. Każdy uciekał z dołu, bo w czym rzecz? To jest taka brzydka sprawa, ale prawdziwa, że załatwiali się ci ludzie tutaj na miejscu, bo już i z czuciem były kłopoty i nikt tego nie czyścił. W tym po prostu nieczystościach ci ludzie tutaj przebywali, ginęli w takich okolicznościach. Także to była ohyda. To jest jedna rzecz, która pozostała człowiekowi do końca życia w pamięci. To okienko, które jest, to jest tak jak dzisiaj było, otwarte. I rano, kiedy słońce wschodziło, to zanim strażnicy docierali i obsługa, żeby wyjść i wybierali tych zmarłych, to trochę było widać, jak te gryzonie wędrują po ludziach. Ten, który się już nie mógł bronić, nie mógł odgarnąć, nie mógł uderzyć czy odepchnąć, to sobie pozwalały tam obgryzać. No, pierwszej nocy nie przespaliśmy, ani drugiej. Gadaliśmy. Trudny był kontakt już z pozostałymi, bo się mało odzywali, bo raz, że sił nie mieli, poza tym nie wiedzieli, kto jest ten drugi tutaj. Szeptem żeśmy się wspierali, w kąciku żeśmy się opierali jeden o drugiego. Szukaliśmy przede wszystkim takiego miejsca wyższego, żeby gdzieś tam się nie umoczyć za mocno, bo później człowiek wyszedł, to i tam cuchnęło od niego i wszyscy uciekali. Idła takie były dla zwierzaków gdzieś tam w szczycie tego budynku, to też ludzi tam wrzucano do tej wody. Nawet jakiś czas to zrobili takie kraty, że głowę tylko mógł wyjąć do góry, żeby nie utopił się, a cały musiał być zanurzony w tej wodzie. To były takie koryta po idła, nie wiem, czy pan gdzieś tutaj zauważył, betonowe, takie wygładzone, jak to w chlewach takich. No, dzieci też wszystkich spotykało. Tak. Więc cały ten teren tutaj, który teraz jest taka otwarta przestrzeń, to do samej szosy, tak jak żeśmy ją przekraczali, to był las tutaj. I tutaj, gdzie te budynki stoją i bliżej tam, to najpierw chowano. No jest dzieci, jest gdzieś koło tych zaewidencjonowanych, to jest około gdzieś 800, no tak mówimy, około 1000. Kulikow. Akurat trafiło na dziecko rosyjskie. Prawdopodobnie gwiazdka mu 1 stycznia 40 roku, a 20 kwietnia 44 zmarł. Grodzi jest cmentarz ten tej miejscowości komunalny, potulicki, i tutaj ponieważ tutaj Niemcy byli chowani, to ten kamień niemiecki stoi tam.
Chrystus przez usta Kościoła Mówi nam o miłości nieprzyjaciół.
Der Christus sagt uns durch den Mund der Kirche über die Liebe der Feinde.
Mówili dla nas, to my teraz jedziemy do Niemczech. My myśleli, co tam w Niemczech? Moja matka mówiła, my stąd jesteśmy i co zrobić i co zrobić. A drugi mówił, nie jedziemy do Niemczech, jedziemy do Sybirii. Oni nas to nie dają do Niemczech, oni nas dają do Sybirii. No każdy coś innego mówił tam w tych dniach. No i koniecznie jechaliśmy. Takim pociągiem, takim, no to był taki towarowy, takim tak, jechaliśmy i byliśmy w Nakle. Ja. Byliśmy w Nakle, a w Nakle to mówili Niemcy, jedziemy nie do Sybiry, jedziemy do Niemczech, bo my jechaliśmy na zachód, tak, a nie na wschód, tak. I się wszyscy cieszyli, no jedziemy do Niemiec. Tak, no i nie wiem, parę minut, albo był to pół godziny, albo jak, i musieliśmy wszyscy z tego pociągu i po pieszo musieliśmy iść tam z Nakła kawałek przez ten kanał i przez ten las. I byliśmy w obozie. Nie jechaliśmy do Sybirii, nie jechaliśmy do Niemczech. Byliśmy w Potulicach, w tym obozie. No to ja miałem już 12 lat. Ten pan Gabiński, tak, a on był też w Potulicach w czasie okupacji tam, a ja później. Tak, tak to jest. Latem byliśmy w Ksiąstowie i tam ja pracowałem w świniarni. No tak, no 10, 11, 12 lat to mogłem pracować, to nic, to co, pracowałem w tej świniarni i tam mieliśmy dobrze. Mieliśmy dobrze, bardzo dobrze mieliśmy, bo co tam mieliśmy coś do jedzenia, a jak nie mieliśmy, to mogliśmy ukraść, tak? Ja ukradłem mleko, tak? I każdy coś ukradł, a wieczorem tam my mogliśmy tam coś do jedzenia zrobić. A w obozie, no to było bardzo ciężko, to my tam tak nie dostaliśmy, tam byliśmy zawsze głodni. No tak, choroby też były. I wie pani co, my mieliśmy chorobę też, taką jakąś infekcję, jak byliśmy w Ksiąstowie. I to było tak, że nas dali do szpitalu. Nie wszystkich. Parę musieli do Potulic znowu, a parę od nas byli w Nakle w szpitalu. Ja też tam byłem. Leżałem w Nakle, tam w szpitalu, to był pierwszy raz tam, moja matka też, no i my przeżyli tam w szpitalu, wszystko byliśmy znowu zdrow i znowu byliśmy w Ksiąstowie, tak. A drugie to parę dali do Potulic i ci nie przeżyli, bo w Potulicach, ja nie wiem, tam były też taki bar, był taki barak dla chorych, no co, a oni nic nie mieli tam, nie mieli, medykamenty nie mieli. No co oni mogli zrobić z tymi chorymi, jak to nie mieli? W tym obozie musieliśmy też zrobić wszystko akuratnie. Musiało w naszym mieszkaniu, tam musiał być porządek. To było tak po wojskowemu, wie pani? Jak my odbrali, tak, wszystko, to musiało wszystko akuratnie leżeć. Jedną noc była taka kontrola, przyszedł ten jeden pan, ja myślę, on był pijany, bo ja myślę, przepraszam, nie, akurat nie wiem. I on, to jemu się to nie podobało, jak to wszystko leżało, to nogą to wszystko tak zaraz i wszystko leżało tam i my musieliśmy lecieć to była zima i zimno i śnieg by, musieliśmy lecieć około tej baraki tam, biegać, tak, to musieliśmy w nocy i bez barfus, bez wszystkiego, tak, tak musieliśmy, na śniegu, tak, zim bardzo, a to jest tylko jedno, co ja przeżyłem.
W tej chwili już się nie zachowało. Także tylko pamięć nam pozostała i ten. Dobra i zła. Dobra, jak się brama otworzyła, a zła, jak się otworzyła, żeby wejść do środka.
Dawni więźniowie Potulic. Stoimy tu przytłoczeni wydarzeniami tamtych lat wojennych i pytamy, coś to za obłędne idee krzewili i realizowali przedstawiciele naszego niemieckiego narodu. Tych, którzy utracili tu swoich krewnych i najbliższych, prosimy o wybaczenie. Prosimy zarazem o pomoc w dziele dokończenia procesu pojednania naszych obu narodów.
Bitten wir den Heiligen Geist, damit wir das Haus des Gottes, wo es schon keinen Hass.
Boże, zjednocz nas i pojednaj nas, aby na całym świecie zapanował pokój, zgoda i miłość. Boże, zjednocz nas i pojednaj.
Potulicy mnie ciągło. Ja byłem już więcej razy tutaj w Potulicach. Była taka inicjatywna, jak tutaj jest napisana, inicjatyw grupy Arbeitslager Potulic, inicjatywna grupa Centralny Obóz Pracy w Potulicach. Chcemy taki mały pomnik dla naszych, którzy tu zmarli i zobaczymy, czy możemy pojednanie z tym Polakami, którzy tutaj byli też w tym obozie. No zobaczymy. I widzi pani, co tutaj chodzi. Serdecznie witam. Ten pan był tutaj w Potulicach. My się oba też dobrze
zgodzimy.
Widzi pani? Tak.
Chrystus przez usta Kościoła mówi nam o miłości nieprzyjaciół. Kto jest tym nieprzyjacielem? Siostro i bracie, to ten, który was bił. To ten, który zadawał rany w obozie tobie. A to był człowiek.
To był reportaż To tylko człowiek, a już za chwilę w drugiej części wieczornych spotkań w pamięci ślad, historia z pewnego małego miasteczka.
Mama, she has taught me well, told me when I was young. Son, your life's an open book, don't close it till it's done. Brightest flame burns quickest, that's what I heard her say. Son's heart's owed to mother, but I must find my way. Let my heart go. Around my neck, the mark that still remains.
Polskie Radio PIK.
Słuchają Państwo wieczornych spotkań, drugiej części wieczornych spotkań, zapowiadając reportaż, którego za chwilę posłuchamy. Na początku audycji mówiłam o tym, że to będzie mój ulubiony. Tak, to będzie mój ulubiony reportaż. Ja go nigdzie nie wystawiałam na żadne konkursy, to nie jest jakieś wiekopomne dzieło. Nie, nie, nie. Ale bardzo go lubię. Dlaczego? Dlatego, że właściwie ta historia zdarzyła mi się przypadkiem, jeśli mogę tak powiedzieć, bo oto z niczego, właściwie z pewnej myśli i zdziwienia urodziła się cała wielowątkowa, no właśnie, opowieść. A mianowicie, już Państwu mówię, w niewielkim Koronowie pod Bydgoszczą przed wojną były dwie synagogi. I ja, chodząc po Koronowie, zastanawiałam się, jak to się dzieje, że w takim małym miasteczku były dwie synagogi, musiało być dużo Żydów. A skoro tak, to co się z nimi stało podczas wojny? Wszyscy zginęli, a może ktoś wrócił, a może ktoś jeszcze pamięta tę historię? No i z takiego założenia, że były dwie synagogi, a teraz, no właśnie, teraz nie ma nic. Znaczy, jedna synagoga oczywiście jest, pozostała, ale już w tej chwili jest domem kultury. Wyszłam z takiego założenia i z takiego założenia powstała cała historia i dlatego ja lubię ten reportaż. Ale wracając do meritum, chodziłam po Koronowie i szukałam ludzi, którzy mogliby mi jeszcze coś powiedzieć. Może jeszcze coś pamiętają. No i tak od po nitce do Kłębka, to gdzieś na ulicy, a to do księdza, a to jeszcze w inne miejsca. No i natrafiłam zupełnie przypadkowo na bardzo interesujące wątki, również wątki walki takiej narodowo-wyzwoleńczej, Armii Krajowej i na wątek ostatniego Żyda, który został 1 września 1939 roku w Koronowie i którego Niemcy w ten sposób spostponowali, obrazili, poniżyli, że przywiązali mu dzwoneczek do nogi i kazali jakiś wózek za sobą ciągnąć i zbierać tam śmieci czy inne rzeczy i jak on szedł, to dzwonił. To ja ten reportaż robiłam wiele, wiele lat temu, ale do dziś to pamiętam. Taki jakiś obraz mam przed oczami tego dzwoniącego przywiązanym do nogi dzwoneczkiem, ale tam będą jeszcze inne historie, też ukrywania się za ścianą. No, nie będę całego reportażu przecież Państwu opowiadać, bo opowiedzą go za niego moi bohaterowie, a zatem w pamięci ślad.
O, starość nie radość. Tak? Może Pani pytać, ja będę zamykał, dobra? Te drzwi to zostały ufundowane właśnie przez pana Jagielskiego z Warszawy. To jest Instytut Żydowski. Oryginalne drzwi zostały przysłane, nie wiem, czy z Izraela, bo były bardzo drogie te drzwi. I do dziś dnia są nie do, że ktoś się włamał. Mam nadzieję, że nasi pradziadowie, sokoły, mieli opiekunów w naszych rocznikach, a my mamy z kolei młodszych, którzy będą się dali opiekować.
On też modlił się w tej synagodze, ale jeszcze wtedy o tym nie wiedziałam. Wiedziałam tylko, że oni tu byli. Wypiekali chleb, sprzedawali pomadę. Czasami w samym sercu miasta, w starej synagodze, rozlegało się Mazel Tov, życzenia szczęścia dla młodej pary. Czasami kadisz, modlitwa za zmarłych.
Przede wszystkim znajdujemy się w synagodze Kornowskiej. Już pani podaje dokładny wiek synagogi. Więc powstała w 1856. Egzystowała do 1900, nim wykupiło to Towarzystwo Sokół, do 1938. Diaspora żydowska, inaczej nasze bracia starsi wierze, byli w kryzysie. Wiadomo, że Żydzi to sprzedali za sumę 5000 marek w złocie. Po tym była wojna. Zostało towarzystwo, wiadomo, zawieszone, bo to było paramilitarna niby jednostka. Po wojnie w 1946 roku Film Polski zabrał tą synagogę Towarzystwu Sokół i zrobili z niego kino Brda. Przerobili na kino Brdę. po odzyskaniu Sokolni poczęliśmy remontować. Jak pani widzi, remonty są w trakcie. Wszędzie na pismach urzędowych to piszemy zawsze synagoga Sokolnia. Synagoga Sokolnia. Dlaczego? Bo tak się należy.
Oni tu byli, ta synagoga żyła, a ja chciałam odnaleźć ich ślady. Odnalazłam jego.
Dzień dobry. Stoję tak tutaj przy tej synagodze, obserwuję ją. Wiem, że ona już od dawna jest nieczynna.
Mąż mu jakby żył, to bym opowiedział ten temat, no ale niestety. Kogo tutaj by...
To starszych trzeba się zapytać.
Jesteśmy przybysze do Koronowa.
I starych koronowiaków.
Jezu, Panie!
To będzie ciężko już teraz.
Najlepiej by było, gdybyście Państwo kogoś spotkali, który tam jakiś związek miał z Żydami przed wojną. Podobno tu są, ale nie wiadomo kto.
Pani, ja jestem z Kieleckiego, mąż jest z Kieleckiego. My stąd nie pochodzimy. My stąd nie pochodzimy wcale.
A pani?
Ja też nie. O, jeszcze dalej.
To ja pani powiem. W 1933 roku Hitler objął władzę w Niemczech. A tu stary dwór, te wszystkie wioski, to były Niemcy mieszkały. Tu więcej było Niemców jak Polaków w Koronowie i w okolicach tu Koronowa, pani, przed wojną. Tyle ja z opowieści, co znam, ze z tamtymi rozmawiałem tylko, nie? Rozumiem pani. I Żydów wypędzili Niemcy lub sami musieli uciekać, bo im nie dali żyć.
Ja tu jestem 80 lat tu w tym domu, nie? Widziałam pani jednego tylko, widziałam, co mieszkał tam mój koło mostu, jak pani tu przyjeżdża, nie? Gdzie spółdzielnia, może pani wie? To on tam mieszkał u góry, w tym domku. I pani, tylko tego jednego pamiętam. Jeszcze wie pani, co dzwonek mu przywiązali pomiędzy nogi Niemcy.
To znaczy, że on tutaj był, on był jeszcze w 1939?
Nie wiem, czy on umarł, nie pamiętam pani już, bo to już też wiek, to człowiek nie pamięta, nie? Czy on umarł, czy go wywieźli gdzieś, to nie wiem.
A on miał rodzinę?
Nie, on był sam. Sam był. On właśnie po polsku mówił, nie?
A potem zniknął nagle, czy co się z nim stało?
Nie powiem pani, bo nie pamiętam tego.
Aha, pani, pamięta pani tylko, że ten dzwonek między...
Że chodził po rynku, wózek ciągnął i dookoła chodził i dzwonił.
Pamiętam jednego z Żydów. Nie mogę powiedzieć, jak on się nazywał. W każdym bądź razie, że to mi utkwiło w pamięci, że on, jak wkroczyli tu Niemcy, to zaraz w pierwszych dniach jego tak bardzo prześladowali. Prowadzili przez miasto, dzwonkiem pamiętam. No, na czarno ubrany był. I tak go oprowadzali i z niego tak szykanowali.
Widziałem to naocznie, jak z tym dzwonkiem i z miotłą ulicę zamiatał, tym bardziej przed swoim domem, przy ulicy Kościuszki, gdzie ja opodal mieszkałem. To był człowiek do rany przyłóż. On dziecko na ulicy nie przepuścił, które płakało, bo wszystkich obdarzył cukierkami, pocieszał. Wiem, że on lubił dzieciom zaśpiewać. Umiał znaleźć sposób bycia. On czuł się na pewno pewnym, bo jego każdy szanował tam, a miasteczko takie jak Koronowo, Polacy, Niemcy, Żydzi współżyli z sobą, współgospodarowali. Znaczy nie współżyli, ale współgospodarowali z sobą. Także znając go, i widzę go często chodzącego ulicą. Nie mogę nic złego powiedzieć. Nic złego. Ja już byłem 19-latkiem. Także już papierosów nie paliłem, także nie mogłem poczęstować, a on palił. Dzień dobry, do widzenia. No nie miałem tematu. To już była osoba starsza. A on chętnie by porozmawiał, bo on lubił, powiedzmy, rozmowę podejmować. To wszyscy byli jak przyjaciele, bo współpracowali i współgospodarzyli ze sobą. Ale w takiej sytuacji, która zaistniała, no na pewno, powiedzmy, ktoś miał jakieś urazy. Może coś mu się nie podobało. Różnie to bywa. Niemiec przyszedł do Polaka, Polak przyszedł do Niemca. A że się inaczej stało po wkroczeniu, no to już, powiedzmy, przykra sprawa. Jak można się przemienić, przekształcić. Nie do poznania. Wokoło przy tej ulicy już sporo miało swoje sklepy. Kowal na przykład, w tej chwili zaszło mi nazwisko tego Kowala. Ale był i Masiak, był i Daligę, mleczarz. I to wokoło było sporo. On z nimi bardzo chętnie rozmawiał. I oni z nim tak samo. Nie ruszyli do siebie żadnych pretensji.
W 1939 roku ci sami Niemcy, którzy przyjaźnili się z Polakami, z Żydami, jak się w stosunku do niego zachowywali?
Można odczuć było, obserwując ich, że to byli panami. Oni byli panami w tym. Dla nich, powiedzmy, już taki pośredni człowiek, czy tak jak on, nie było żadnego znaczenia. Takie wypadki były, że Niemiec Brunk, piekarnia miał w podwórzu, sklepik miał przy rynku, w piwnicy. Cztery kroki dalej był piekarz Małkowski z piekarnią i piecem parowym. To on był przyczyną tego, że go wysiedlił i jego miejsce zajął. No takie wypadki nagminne były, ale to taki jeden z wszystkich, prawda?
Okupacji, co go to załatwili. Byłem świadkiem. No byłem tutaj u restaurator, ma swój dom na Ogrodowej. W tej chwili tam jest wnuk. I on tam u nich był, przechowywany. Ja tak stałem, w kuchni siedziałem za ścianą, a przyszedł policjant. Tylko tak, jakoś zapukał i od razu wchodził, nie? I on tam był, ten Żyd. Ale tak, nie nowy. Za drzwiami siedziałem tak i jeszcze taką szanką nie nowy. Niemiecką się bawię. On wszedł i do tego mówi, bo feszczyk z tym Juden. Koniec była.
Ile miesięcy to było od wybuchu wojny?
Oto krótko było, pani. Ojej, no jak to mogło być? Tego nie pamiętam, jak to było. Tylko wiem, że tego zaraz krótko zabrali do Dachau. A on nazwiska miał Refel. On to często był w restauracji, tu taka Niemka mieszkała, to nawet do niej chodził, tam ona się znali jakoś. Ale co, czym on się zajmował? Niby handlem, ale no nie wiem, to sobie czym.
Słyszałam, że podczas wojny, jeszcze zanim go aresztowali, to tutaj Niemcy go bardzo poniżali.
Panią, nie z niego cyr z nim zrobili. Na rynku go prowadzili, tam jeszcze moja kuzynka musiała zamiatać, ciągnął wózek taki na szerych kołkach i gwiazda, taki pinek tam był i gwiazda żydowska. I jeździł dzwonek między nogami, mu powiesili. I go zdjęcia mu robili, co kawałek mu zdjęcia robili. A te musiały zamiatać ulicę i niby te śmieci kładły mu na ten wózek, a on ciągnął ten wózek.
A co się z tym Polakiem potem stało?
No do obozu, do Dachau.
Aha, to ten Polak razem z tym Żydem, tak?
No Żyd, to ja nie wiem, co z Żydem się stało. Bo po tym, co oni go tu filmowali, to na rynku, to ja się dziwię, że to tego zdjęcia nikt nie wpadło we wojnie komuś, to zdjęcie. Bo tu miejscowe to robili na pewno. To nie wiem, pani. A ten, czemu do obozu wzięty?
Jego rodzina do Dachau. Żyje?
Rodzina? Wnuk. Wnuk ma meble na ogrodowej. Ten dom. W tym domu właśnie ja pani nawet pokazał, jakie to, gdzie, jak to było. Tam jest przerobione podobnie.
Ten dom jest w zasadzie tak, jak był. Zmiana jest tylko ta ściana, nie? Tutaj jest dobudowana ta. Aha. Co tutaj dwa pomieszczenia powstały? Chłopaki, na razie, pogadamy innym razem.
Pójdziesz pan.
Tutaj jest toaleta zrobiona taka. Ale to, tutaj tego nie było, tych drzwi nie było. A tutaj była kuchnia. Tutaj. I no chyba byśmy musieli wejść do toalety, żeby mi pani pokazał, nie? Jak to było urządzone, nie? Tu była taka, jak wiadomo, kuchnia. Tutaj był piec. Bo tutaj są kominy.
Aha.
Nie? Tu była taka tam, jakieś takie to przepierzenie gdzieś tam, gdzie był opał schowany i tak dalej, ten Żyd był tam schowany. Nie? Także jak oni, ci Niemcy weszli, to tamtymi drzwiami, no i tam zaczęli szukać go i tam to tutaj się odbyło, nie?
Pan z dziadkiem już nie miał okazji, jak się domyślam, rozmawiać ja na miałem. Ten temat. Miał pan? Przeżył dziadek Dachau?
No przeżył, przyjechał tutaj. No to dokładnie to ja nie wiem, ale to był chyba rok 43. Trudno mi powiedzieć, bo ta historia była przekazywana w sumie przez dziadka, przez mamę. Czyli cała ta historia polegała na tym, że po aresztowaniu dziadka i wywiezieniu go do Dachau, babcia, znaczy żona dziadka i córki zostały wysiedlone tam na wschodnią granicę, w okolice tam Puław, i dziadek po powrocie z Dachau wrócił do Koronowa, prawie że nierozpoznany przez mieszkańców Koronowy, tak po prostu był zmieniony wygląd jego fizyczny. Troszkę tutaj miał znajomych, przyjaciół jeszcze przed wojny, lekarzy, którzy go podrepelowali lekko na zdrowiu i wtedy wyjechał właśnie tam w te strony, gdzie byli wysiedleni pozostali członkowie rodziny. Po wojnie, kiedy tylko można było wrócić, wrócili z powrotem tutaj do Koronowa.
Jego przyjaciel nigdy już nie wrócił.
Ślad za nim zaginął. Ślad za nim zaginął. Proszę panią, ja sobie przypominam pogrzeb żony jego. Chociaż on był mały, specjalnie nie taki krępy, to żona miał dobrze zbudowaną. Prawdę mówiąc, to nawet był na pogrzebie. Tak.
Czy pan wie, albo się domyśla, dlaczego on nie wyjechał? Poza tym, że no, miał przyjaciół wśród mieszkańców?
Moje osobiste takie wrażenie. Żona tu była. Może chciał być razem z nią. Pozostał. Inne rodziny wyjeżdżały gromadnie. On był sam. Czy miał dzieci? Nie wiem. Ja nigdy nie widziałem to. To może być jedna przyczyna. Druga przyczyna. No dobrze współżył z Niemcami, prawda, z Polakami. Nikomu w drogę nie wszedł. To jest wielka zagadka. Nie wiem, na ile on był odporny na to, co musiał przejść i co przeszedł, tak nie wiadomo. Czy jego organizm wytrzymał, to trudno powiedzieć.
Żydowski Instytut Historyczny, Żydowska Gmina Wyznaniowa, Archiwa Państwowe i nic. Nikt nie wie, co się stało po aresztowaniu starszego pana, który śpiewał dzieciom piosenki, rozdawał cukierki. A we wrześniu 1939 roku chodził z przywieszonym do nóg dzwonkiem. W Instytucie Historii Akademii Bydgoskiej powiedziano mi, jeden Żyd złapany przez Niemców nie miał szans nawet na obóz koncentracyjny. Problemu pozbywano się natychmiast. Niech pani nie liczy na cud, usłyszałam. Nie liczę.
tak mówiąc prawdę, jakim głosem by te mury przemówili? Na pewno by chcieli tu widzieć swoich praprzodków, tych, co kiedyś 70 lat temu tutaj odprawiali swoje modły. Nieraz jakby pani tutaj może w nocy posłuchała, to może by pani zasłyszała te ich modły.
To był reportaż pod tytułem W pamięci ślad.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Wieczorne spotkania dobiegają już końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.